przy gorącym stole.
Dobry wieczór Państwu, to jest poniedziałek wieczór w Radiu Poznań. Czas, kiedy rozmawiamy sobie o polityce, rozmawiamy zawsze w towarzystwie wielkopolskich polityków. Dziś przy telefonach są z nami posłowie Tomasz Nowak, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór, panie pośle.
Witam serdecznie pana, witam państwa.
Oraz poseł Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się.
Dobry wieczór.
No, mamy informację dnia, właściwie z gorącą sprzed 2-3 godzin, o tym, że prawdopodobnie wyprodukowano szczepionkę, która ma 99% skuteczność przeciwko koronawirusowi. Będziemy mówili o tym, będziemy mówili o trudnej sytuacji epidemicznej już za moment. Na razie o tym, co przetoczyło się przez cały świat, można właściwie powiedzieć, w ostatnich dniach, godzinach. Mam na myśli wybory w Stanach Zjednoczonych, wybory prezydenckie, ale także wybory do Senatu i do Izby Reprezentantów. I zaczynam od takiego pytania właściwie, bo krótko chciałbym na ten temat rozmawiać. Co byście panowie uczynili na miejscu oficjeli na całym świecie? Już byście gratulowali Joe Bidenowi, czy też byście mimo wszystko się wstrzymywali? Bo Joe Biden ogłosił swoje zwycięstwo. Właśnie widzę, że przemawia w tym momencie z takim, z tyłu ma napis prezydent elect. No ale są też tacy, którzy mówią hola hola, te pozwy to jeszcze dużo mogą zmienić. No, trudna sytuacja dla dyplomatów, ale i chyba dla wszystkich polityków.
Sytuacja nie jest trudna.
Tomasz Nowak jako pierwszy.
Dosyć oczywista. Ona jest trudna może dla tych, którzy przesadnie położyli szale na temat, na jednego kandydata. W tym wypadku mówimy niestety o prezydencie Dudzie, który stawiał tylko na Donalda Trumpa. Kiedy był w Stanach Zjednoczonych, uczynił siebie zakładnikiem prezydenta Dudy poprzez prezydenta Trumpa, poprzez to, że właśnie Trump poparł reelekcję Andrzeja Dudy i w tym momencie zaaresztował nam się prezydent na wiele miesięcy i to spowodowało też jego bardzo delikatne życzenia, które są w tej chwili przez cały świat interpretowane jako raczej nieprzychylne temu wyborowi Joe Bidena. I jest sytuacja taka, że to Polska, Rosja, Chiny, to są te kraje, które się powstrzymują w tej chwili. Iran, słyszę, które się powstrzymują z gratulacjami.
No, będziemy się znaleźli dużo jeszcze państw. Słowenia i wiele innych, także w naszym kręgu cywilizacyjnym.
Ale główne kraje Unii Europejskiej, proszę mi powiedzieć, który kraj z Unii Europejskiej, główny kraj Unii Europejskiej nie złożył gratulacji nowemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych?
No, złożył między innymi na przykład George Bush, były prezydent Stanów Zjednoczonych. Chociaż nie ma, jak przypomnę, cały czas oficjalnych wyników. Nie ma żadnych ogłoszonych danych i trwa liczenie głosów. No ale może jest to symptomatyczne. George Bush złożył takie gratulacje.
Kiedy jest, ludzie wychodzą z polexit i mamy polexit i mamy sytuację we wszystkich wyborach i informują wszystkie media i stacje, że wygrała określona partia, czy wygrał określony kandydat, to raczej nie zdarza się, żeby później te wybory były zupełnie inne.
Dobrze, to panu od razu, poseł Marcin Porzucek w takim razie.
Od razu, panie pośle, przypomnę panu niedawną sytuację z bodajże 12 lipca. Nie wiem, czy pan pamięta takie zdarzenie w Polsce, jak wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie Exit Poll również potwierdzały, że prezydentem będzie pan Andrzej Duda, a jednak przez długi czas ani pan Rafał Trzaskowski, ani członkowie jego sztabu nie byli w stanie złożyć gratulacji panu prezydentowi. Ja oczywiście myślę, że możemy, tak jak pan prezydent, gratulować dobrej kampanii Joe Bidenowi. Wszystko wskazuje na to, że wygrał te wybory. Natomiast nie mamy oficjalnych informacji. No, przypomnę państwu, PKW w Polsce nie miały pewne perturbacje, chociażby 2014, jak pamiętam, wybory samorządowe, gdzie wiele dni czekaliśmy na wyniki. Natomiast co do zasady, w ciągu 24, najpóźniej 48 godzin mamy już podane wyniki. Wówczas możemy oficjalnie się do pewnych rzeczy odnosić. Tutaj lada moment minie tydzień od tych wyborów i nadal nie mamy potwierdzonych wyników z wielu stanów. Są pewne uwagi, które zgłasza pan sztab pana pana prezydenta Trumpa, natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na coś innego. Niezależnie od tego, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, Polska będzie miała dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. My oczywiście mamy świadomość tego, że Joe Biden może trochę zmienić swoje nastawienie do innych aspektów, takich jak handel międzynarodowy, jak relacje z Chinami. Być może inaczej będzie nastawiał się w ramach NATO, natomiast myślę, że tutaj będzie kontynuacja tego, że będzie dobra współpraca między Polską a Stanami Zjednoczonymi i myślę, że uda nam się naprawdę dobrze współpracować.
To zapytam jeszcze o to bardzo krótko, bo chciałbym przejść do naszego wątku epidemicznego. Posła Tomasza Nowaka, Joe Biden, to będzie dobra współpraca z Polską?
Myślę, że to będzie dobra współpraca z Polską, o ile w Polsce będziemy mieli do czynienia z praworządnością taką, jaką rozumieją rozwinięte demokracje. Niewątpliwie na ten aspekt praw człowieka, obrony mniejszości, praw kobiet będzie zwracał bardzo...
Myślę, że najbardziej będzie zwracał uwagę na stan stosunków gospodarczych i przede wszystkim, czy będziemy dalej kupować na przykład amerykański sprzęt
wojskowy. To na pewno każdy prezydent, ale wydaje mi się, że jednak ten świat wartości w takich demokracji przede wszystkim jest dla niego bardzo istotny i my musimy jako również w aspekcie w tej chwili w Unii Europejskiej, proszę zobaczyć, co się dzieje z aspektem praworządności w tej chwili z perspektywy pieniędzy, które powinniśmy zwłaszcza w tym pandemicznym czasie pozyskać z Unii Europejskiej. To wszystko staje pod znakiem zapytania, ponieważ niestety doszło do u nas do złamania chociażby trójpodziału.
To jest osobny wątek. Dzisiaj proponuję go nie kontynuować, bo byśmy go mogli ciągnąć przez najbliższe kilka godzin.
Ale teraz niestety rzutuje na tę sytuację, którą mamy.
No, wszystko rzutuje na bieżącą sytuację, natomiast nie dziś to jest temat naszej rozmowy. Ja cały czas mam przed oczami tego prezydenta, czy już przyszłego prezydenta Joe Bidena, który ma trochę wejście w smoka, bo jeżeli firma amerykańska ogłasza to, że wyprodukowała taką szczepionkę, ona jest skuteczna, no to ma świetne wejście, bo niezależnie od tego, czy on do tego się przyczynił, czy nie, może się z tym po prostu pokazać na ściance. No ale zanim to się stanie, to musi minąć jeszcze ładnych parę miesięcy, a nas czeka teraz cały czas dużego zagrożenia epidemicznego. Panowie, czy da się przejść przez tę pandemię przy obecnych danych, przy tym, że nie ma wyraźnego wypłaszczenia tych zachorowań bez ogłaszania lockdownu?
No ja mam wielką nadzieję, że będziemy czerpać z tych doświadczeń, które mieliśmy wiosną. Przypomnę, marzec, kwiecień, maj, to był czas, gdy zdecydowaliśmy się na lockdown i to faktycznie przyniosło pozytywne efekty, mimo że wielu posłów opozycji było przeciwko temu. No, chociaż na początku, przypominam, na początku marca naprawdę dobrze nam się współpracowało, no potem niestety uznali, że w ramach kampanii prezydenckiej będą tutaj szli na zwarcie, natomiast nam się to udało. Potem było pewne odprężenie całego społeczeństwa. Mówię to przede wszystkim o okresie wakacyjnym, że po tych wielu tygodniach lockdownu, ale też tych ograniczeń związanych z przemieszczaniem się, no wszyscy jakby odetchnęli, chcieli odetchnąć pełną piersią, no i to niestety rzutuje teraz na to, co jest. Oczywiście, no my nie wiemy, co, nie znamy tego wirusa i też nie wszystko byliśmy w stanie przewidzieć. Przyznaję, że również nasza strona często o tym mówiła, ale no, przypominam też wywiad i wypowiedź dla Polsat News pana Borysa Budki sprzed paru miesięcy, który mówił, powołując się na ekspertów Platformy Obywatelskiej, że według nich jesienią pandemia powinna ustąpić. Pomylił się, ale ja nie mam do niego o to pretensji, no bo tak się może wydarzyć, nie znamy tego wirusa. Ja też nie jestem w stanie powiedzieć, i przypuszczam, że mój adwersa z Platformy również nie jest w stanie powiedzieć, jak będzie wyglądać epidemia za pół roku. Naszą rolą jest to, aby udało nam się przejść jak najbezpieczniej, bo mamy trzy aspekty. Pierwszy aspekt to jest aspekt bezpieczeństwa medycznego, drugi aspekt gospodarka, no i trzeci wolność osobista. Tak jest w handlu, w marketingu mówi się, że są trzy rzeczy, dobrze, tanio i szybko, ale że nigdy nie można mieć tych trzech rzeczy, co najwyżej
to jest oczywiste, będziemy mieli kolizję w tej sprawie, to chyba nie ulega najmniejszej wątpliwości.
Kto sobie najlepiej poradził z epidemią? No kraje dalekiego wschodu, no już abstrahując od jakichś teorii spiskowych, które tam temu towarzyszą, no tam po prostu zdecydowano się na bardzo daleko idący lockdown, na wiele tygodni.
I ograniczenie praw obywatelskich, bardzo mocno. Powiedzmy to wprost.
Tak jest. No my tego nie zdecydowaliśmy się wprowadzić w aż takiej skali na wiosnę, a tym bardziej wiem, że teraz by to było niemożliwe. Widzimy, że niestety ta dyscyplina jest mniejsza i stąd mój apel. No, żadna służba zdrowia, nigdzie na świecie nie poradzi sobie z tą epidemią, jeżeli my sami nie będziemy pilnować dyscypliny, jeżeli nie ograniczymy spotkań, jeżeli nie będziemy nosić maseczek, trzymać dystansu, bo to, co widzimy chociażby na tych protestach, które teraz są, ja abstrahuję od nich, czy one są słuszne, czy nie, bo to nie temat naszej dzisiejszej rozmowy. Natomiast no, w sytuacji, gdy idzie się w grupie bardzo ścisłej, gdy krzyczy się, śpiewa, to po kwadransie te maseczki są bezużyteczne. I to niestety także będzie procentować. Natomiast jeszcze jedna rzecz, no, zwróćmy uwagę na kraje, które obiektywnie są zamożniejsze od nas, chociażby Francja. No, tam przecież kraj niespełna dwa razy większy od nas, a zakażeń ma ponad trzy razy tyle, co my, ma również bardzo duże problemy. Ale to jest także Wielka Brytania, to są Czechy nam bliskie geograficznie i będące na podobnym poziomie rozwoju gospodarczego. Wiele krajów Europy i świata boryka się z epidemią, to nie jest tak, że ktoś znalazł złoty środek, no chyba, że sięga po bardzo ekstremalne rozwiązania, tak jak te kraje dalekiego wschodu.
To tutaj u nas takie coś zapewne nie przejdzie. Ja muszę pochwalić posła Tomasza Nowaka za dyscyplinę i za to, że nie wchodzi rozmówcy w słowo. Także, panie pośle, cały pas startowy dla pana teraz i nikt panu nie śmie przeszkodzić.
Dziękuję bardzo. Ja się zgadzam, że trzeba zachować dyscyplinę, trzeba ograniczyć maksymalnie swoje życie towarzyskie, skupić się na domu, na pewnym zamknięciu osobistym. Natomiast mam duże wątpliwości, czy możemy doprowadzić do tego, żeby zatrzymać gospodarkę.
No więc właśnie, to jest najważniejsze pytanie.
Zrobiliśmy to zbyt szybko wiosną, kiedy zachorowania były rzędu 400 osób, a teraz mamy 25 tysięcy. I wtedy właśnie był bardzo ostry lockdown i to poskutkowało, owszem, ale sprowadziło też do takiego poczucia triumfalizmu ze strony rządu. Rząd ogłosił, że już nie ma epidemii, premier Morawiecki to powiedział wyraźnie i to poskutkowało tym, że ludzie przestali się tej epidemii bać, ba, doszło do tego, że zaczęli ją lekceważyć, a niektórzy kwestionować, że ona w ogóle jest. W tej chwili następuje odwrócenie sytuacji. Polacy nawet według badań, które mamy statystycznych typu CBOT, zaczynają coraz bardziej obawiać się tego, tej pandemii. 55% Polaków w tymże samym badaniu stwierdza jednak, że rząd nie sprawdził się w swoich działaniach.
A może po prostu rząd nie chce powielać tego błędu, o którym, jeżeli to był błąd, to o czym pan mówi na początku, czyli ten taki twardy lockdown, który miał miejsce na początku wiosny.
Panie,
i na razie nie robi tych rzeczy, które no, część rządów, no choćby no, tutaj sąsiedzkich uczyniła, czyli naprawdę taki twardy lockdown, na przykład Czechy, gdzie są państwa, gdzie są godziny policyjne.
Panie redaktorze, zgadza się, tylko jest kwestia taka, jak się przygotowaliśmy do tej jesieni, a my niestety w tej jesieni skończyliśmy jak w studnie. Znaczy, ja jestem przerażony tym, że nie widzę w skali, w drobnych rzeczach, które nas dotyczą, zarządzania kryzysowego. Tak jak nie widzę zarządzania kryzysowego na przykład w kwestii szpitali, nie widzę zarządzania kryzysowego w świetle oświaty, no bo na przykład zdalne nauczanie w tej chwili, nie uruchomienie szkół od 1 września, mimo że były sygnały, żeby poczekać jeszcze 2 tygodnie, aż się wypłaszczy po wakacjach sytuacja, brak zaplecza eksperckiego. Proszę zauważyć, że w tej chwili dopiero mówi się, że premier Morawiecki ma ekspertów, którzy zaczynają pracować nad sytuacją, tylko powstaje pytanie i wątpliwości, czy premier Morawiecki będzie tych ekspertów słuchał. A to, co teraz
teraz usłyszałem od Jarosława Gowina, to spowodowało, że stanęły mi włosy na głowie, jeśli on powiedział, że jest w rządzie brak symulacji statystycznych całego zjawiska. Jeśli nie ma takich symulacji statystycznych, premier powoływał się podobno na modele matematyczne 19-latka. Jeśli nie ma takich symulacji statystycznych, to znaczy, że nie ma też strategii. Strategii opanowania czy przejścia przez tego koronawirusa. Jak to jest, że mieliśmy tyle miesięcy od miesiąca czerwca powiedzmy, a nie przeprowadzono stosownych szkoleń dla pielęgniarek, dla nauczycieli w zakresie zdalnego nauczania. Brak, co dla mnie jest w ogóle czymś niewybaczalnym. Brak stabilizacji politycznej w tej chwili, kiedy zmagamy się z pandemią, w tej chwili wywołuje się niepokoje społeczne szalonymi decyzjami, które powodują, że ludzie wychodzą na ulicę. Brak współpracy w Unii Europejskiej. Czemu my nie przyjmujemy pomocy na przykład niemieckiej? Dlaczego? Bo jakieś fundamentalistyczne mamy założenia. Jeśli my chcemy wejść w lockdown pełen, jeśli chcemy, nie chcemy, ale jeśli będziemy zmuszeni, to tylko wtedy, kiedy będziemy przekonani, że rząd racjonalnie zrobił wszystko, ażeby do tego lockdownu nie dopuścić.
I kropka, panie pośle.
Już ostatnie, a tymczasem chryzantemy i meble są takim przykładem działania ad hoc, na wariata i bez stosownej strategii.
To ja słyszę te dosyć głośne oddechy takie pana posła Porzucka. Ja sobie zarejestrowałem, że pan, wiem, że pan poseł ma ochotę odpowiedzieć. Zapytam, wiem, że pan będzie chciał ad vocem, ale przy okazji, czy to, co się dzieje u nas, bardzo różni się od tego, co dzieje się w innych państwach europejskich? Mam na myśli ten stopień przygotowania przede wszystkim do tej drugiej fali epidemii.
No, tak jak pan redaktor zauważył, w Polsce nie ma chociażby godziny policyjnej. A i tolerancja na łamanie przepisów epidemicznych związanych ze zgromadzeniami jest większa niż w krajach zachodnich. No pod tym względem można powiedzieć, że jesteśmy oazą wolności na tle demokratycznych krajów, także tych stanowiących kraje założycielskie wspólnoty europejskiej, więc tutaj jedna wypowiedź pana posła jest kompletnie nie na miejscu. Kilka fake newsów, które powiela, że gdzieś przeczytał o jakichś nastoletnich ekspertach, ale nie jest za bardzo w stanie powiedzieć, kto to taki i skąd się wziął. Po prostu to
proszę
jest...
wywiad Jarosława Gowina. W Onecie dzisiaj.
Ale ja mówię o tym ekspercie, o którym pan że
ale
pan
też o gdzieś, ekspercie właśnie.
Gdzieś słyszał. Ja panu nie przerywałem, panie pośle.
Proszę bardzo.
Więc bardzo dziękuję, że jeżeli pan pozwoli, na pewno będzie pan mógł się jeszcze do tego odnieść. Jest wiele rzeczy, które pojawiają się faktycznie w momencie czasami wydawałoby się późno. Natomiast no, w przypadek chryzantem przypomnę, że tutaj jednak KOWR i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanęły na wysokości zadania i skupiły je. Natomiast no, to nie była kwestia tego, czy informacja pojawiłaby się w piątek, w poniedziałek, czy miesiąc wcześniej. No panie pośle, no, samo ukorzenianie chryzantem to jest około 3 tygodnia, cały cykl produkcyjny czy hodowlany trwa wiele miesięcy, więc no, co najwyżej można było zrobić to w ten sposób, że mielibyśmy dostęp bezpośrednio nie do sprzedawców, tylko do ogrodników. Ale oczywiście błędy były i będą się zdarzać. I to mówię zupełnie wprost, bo mamy tego świadomość, że przy czymś takim jak ta epidemia nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich rzeczy, które się wydarzą. Więc naszym zadaniem jest szybka reakcja. No patrzymy na to, co się dzieje w innych krajach i ja bym jednak chciał wiedzieć, bo ja doskonale wiem, co mówi opozycja i wiem, czego opozycja nie chce. Znaczy, bo oni wiedzą, czego nie chcą, natomiast nie wiedzą, czego chcą. Bo o pewnych rzeczach mówią post factum. Ja przypominam, że rodzice bardzo chcieli, żeby dzieci wróciły, czy znaczna część rodziców bardzo chciała, żeby dzieci wróciły do szkoły normalnie od 1 września. I wtedy ja też nie słyszałem, że politycy Platformy tak głośno mówili, żeby robić rozwiązania hybrydowe czy zdalne, które zresztą na marginesie były dopuszczalne, jeżeli taką decyzję podejmowała dyrekcja i organ prowadzący daną placówkę mieli taką możliwość. I wtedy Platforma nic nie mówiła. Teraz post factum mówią, a to trzeba było coś takiego zrobić. Teraz jest lockdown. Mówią, że tamten lockdown, który przyniósł nam dobre efekty na wiosnę, był zły, a znowuż teraz mówią, że też będzie pewnie zły, ale nie wiedzą, co zrobić, jeżeli będziemy mieli nie 25 czy 30, a na przykład, nie daj Boże, 50 tysięcy zakażeń. No, my musimy naprawdę podjąć pewne decyzje. Ja osobiście jestem przeciwnikiem lockdownu, to jest oczywiste. Natomiast no, musimy doprowadzić do takiej sytuacji, przede wszystkim samozaparciem, samodyscypliną, i to nie tylko polityków, ale wszystkich obywateli, żebyśmy pilnowali siebie, żebyśmy naprawdę unikali kontaktów, bo to jest też jeszcze jedna ważna rzecz, bo w zależności od różnych branż, które mają teraz oczywiście poważne wyzwania, ale ja słyszę, że ta branża nie odpowiada, tamta branża nie odpowiada za to zakażenie, jeszcze inna nie odpowiada. To kto odpowiada za to zakażenie? No, kto za nie odpowiada?
Zawieśmy to na razie. Znalazłem przy okazji panów wymiany opinii ów artykuł z Onetu przed chwileczką. Tak naprawdę ten wywiad Jerzego Gowina to jest wywiad dla Biznes Insider. On mówi, że o istnieniu tego 19-latka dowiedział się z artykułu Onetu. Czyli nie on jakby jest źródłem tej informacji. Pisze, mówi między innymi, że proszę mi wierzyć, wokół kancelarii premiera zgrupowane jest liczne grono lekarzy, epidemiologów, analityków, informatyków, cybernetyków. To w oparciu o ich badania i prognozy podejmowane są decyzje. Ale jednocześnie oczywiście zaznacza, że aparat analityczny, jest to uwaga do polskiej administracji, na przestrzeni ostatnich 30 lat jest niedostatecznie rozwinięty. To taka uwaga, żeby obu panów... Żeby obu panów zaspokoić, natomiast był to artykuł Onetu, źródłem nie był premier Jarosław Gowin. Panowie, bardzo ważne pytanie, dlatego że miałem niedawno kontakt z prezesem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. To nie dlatego, że nazywa się Cezary Kaźmierczak, nie jest to moja rodzina, ale po prostu lubię jego analizy, które są analizami z boku. Oni jako Związek Przedsiębiorców i Pracodawców uważają, że nie da się, znaczy jakby zamykanie gospodarki w formie lockdownu przynosi zasadniczo umiarkowane skutki zdrowotne, natomiast ogromne skutki gospodarcze, bo trudno powiedzieć wprost, że zamykanie galerii, klubów fitness, basenów i tak dalej, ma jakiś ogromny wpływ na to, żeby spadły, znaczy jakby te przypadki zakażeń, ale no, dla branży gospodarczej, dla naszej gospodarki, która co chyba miesiąc lockdownu kosztuje nas 2% PKB w skali roku, to są ogromne straty. Panów no opinia na ten temat.
To jest właśnie to, o czym przed chwilą mówiłem. Znaczy kolejne branże zwracają uwagę, że to nie one odpowiadają za wzrost zakażeń, ale to jest pytanie.
A jeżeli to wykazują, panie pośle, jeżeli no tak. Mówią, że to tak jest.
No tak, ale wie pan, no są badania tak, że ta branża nie odpowiada, inna nie odpowiada. Protesty to właściwie jedni naukowcy, zakaźnicy mówią, że tak, ale niektórzy mówią, że w sumie to nie wiadomo.
Ja ostatnio słyszałem rzecznika rządu, który mówi, że może faktycznie na siłowniach trudno mówić o zakażeniu, no ale chodzi o to, że ludzie nie kierowali się w stronę siłowni, czyli żeby nie poruszali się.
I tutaj mamy poważny problem, bo pytanie, co zrobić, bo mamy zakłady pracy. No ja jestem absolutnie jak najdalszy od tego, aby decydować się na pełen lockdown w takim zakresie. I tutaj dlatego no, są pewne doraźne rzeczy, które muszą się pojawiać, żeby chociaż trochę ograniczyć te zakażenia, bo żeby była też jasność. Ta epidemia pewnie, dopóki nie pojawi się skuteczna szczepionka, ja myślę, że to jednak będzie trochę dłużej niż tutaj te analizy.
Niż wiosna, nawiają. Tak? Tak jak jest.
No bo wiosna jeszcze jest tak, natomiast no, to, że to będzie za kilka tygodni, czy w styczniu i zaczniemy się wszyscy tym szczepić, to...
Nie, no to do mrzonka.
Nie chcę, że są, przepraszam, używać słowa wszyscy, ale no, przynajmniej ci, którzy będą mieli taką ochotę i sposobność. Natomiast tutaj jest ważne to, abyśmy naprawdę zastanowili się nad tym, co chcemy robić dalej. I ja mam nadzieję, że opozycja będzie nam...
To łagodnie. Opozycja będzie poseł chciała, Tomasz Nowak w takim razie.
Opozycja zadał pytanie poseł. Otóż opozycja chce przede wszystkim posiedzenia Sejmu. Ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego jest odkładane o 2 tygodnie posiedzenie Sejmu, podczas którego mieliśmy rozmawiać o branżach gastronomicznej, turystycznej, właśnie o fitness, o tych branżach, które są w wielkiej potrzebie. I nie wiem, czy faktycznie lockdown zrobiony na tej branży, na tych branżach jest zasadny, ale popatrzmy, jak wygląda w tej chwili sprawa handlu. Handlu, który zupełnie nie rozumiem, dlaczego upiera się premier przy tym, żeby nie rozkładać racjonalnie całego handlu, tylko wpuszczać ludzi w określone takie segmenty, gdzie nagle ich będzie więcej. Handel w niedzielę rozładowałby zdecydowanie, rozładowałby kolejki czy nagromadzenie ludzi w ciągu tygodnia. Jeśli premier mówi, że zamykamy galerie i zostawia na przykład, dzisiaj byłem w jednym z takich elektronicznych sklepów dużych, który jest poza galerią, tam było mnóstwo ludzi z tego powodu, że właśnie konkurencyjny sklep, też duży, ale w galerii, został zamknięty. I nagle się okazało, że ci wszyscy ludzie, którzy chcieli to załatwić, a powinno się to rozłożyć, skupili się w tym jednym sklepie. Racjonalizacja siatki sklepów, ale także racjonalizacja całych wszystkich decyzji. Ja także uważam, że nie należy przesadzać bez stosownych badań w tym wypadku z zamykaniem branży na zasadzie, ach, bo tam ktoś przyjdzie do tej branży.
A panie pośle, a w sytuacji...
By było wiadomo, że jest rozłożony, że na określonych ilościach metrów tyle, a tyle osób, to dlaczego tego nie robić? Jeśli do hoteli na przykład, jest w tej chwili, ludzie są na zdalnym, mogliby wyjechać sobie nad morze i tam przeczekać hotelu.
Dobrze, a co w sytuacji tego ewentualnego wprowadzenia narodowej kwarantanny, to słowo, które się ostatnio pojawiło, czyli ten taki jest kwantyfikator 70 zakażonych, 70-75 osób na 100 tysięcy mieszkańców. To jest rozsądne, nierozsądne?
To trudno powiedzieć.
Bo jakieś dane trzeba wprowadzić pewnie, jakieś liczby.
To jednak muszą tu specjaliści, tu musimy zaufać specjalistom, ekspertom, ponieważ faktycznie następuje geometryczne zwielokrotnianie. Proszę zauważyć, że my w tej chwili mamy dramatyczną sytuację z osobami umierającymi, tymi, którzy się zarazili 2 tygodnie temu. My będziemy za 2 tygodnie wiedzieli, co się dzieje z dnia dzisiejszego. Także sytuacja jest faktycznie, ja myślę, że tu trzeba zaufać ekspertom, ale cały czas rząd musi racjonalnie podchodzić do całego problemu, a nie powiedzieć, ach, to zamykamy.
Poseł Marcin Porzucek, to już powoli zmierzamy do końca naszej audycji.
Tak, cieszę się, że pan poseł szczerze powiedział, że on nie wie, czy ten poziom zakażeń, o którym pan redaktor mówił, jest właściwy, czy nie jest właściwy. No właśnie na tym to polega, panie pośle, że macie różne wybrane tezy, natomiast jak zadać wam takie naprawdę konkretne pytanie...
Ale pan tego też nie wie.
Pan nie przerywa.
Proszę, panie pośle.
Pan nie jest w stanie odpowiedzieć konkretnie, co należy zrobić i dlatego, mimo tych wszystkich trudności, jestem przekonany, że rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego znacznie lepiej radzi sobie z tą epidemią, niż gdybyśmy mieli rząd hipotetyczny Borysa Budki, Szymona Hołowni i Marty Lempart. To dopiero mielibyśmy naprawdę trudną sytuację, a tak mam nadzieję, że wspólnymi siłami, przy samodyscyplinie uda nam się zapewnić bezpieczeństwo medyczne Polaków przy jak największej ochronie gospodarki, bo przypominam panu, panie pośle i wszystkim naszym radiosłuchaczom, że po pierwszej fali Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ale także Komisja Europejska stawiały Polsce za wzór rozwiązań i prognoz na przyszły rok, jeżeli chodzi o kwestie związane z niskim poziomem bezrobocia i odbiciem PKB.
Na razie, proszę państwa. Proszę bardzo, jeszcze panie pośle, bardzo proszę jeszcze jako ad vocem, ma pan minutę na to.
Jedno zdanie. Ja cieszę się bardzo, że jesteśmy zgodni co do jednego, że pandemię trzeba opanować, ale na pewno trzeba to zrobić racjonalnie i nie bazując na takich wrzutkach, jak pan w tej chwili zrobił, że my nie wiemy, co należy zrobić.
No
to jest zupełnie absurdalna teza. Wiemy, mamy 20 ustaw zostawionych w Sejmie, mamy kilkanaście postulatów bardzo konkretnych, co trzeba zrobić.
No to miejmy nadzieję, że Sejm się szybko zbierze.
Czemu Sejmu nie ma?
Dziękuję bardzo.
Panowie także ekspertów, którzy zawołują,
panie pośle,
że
czas
się pandemia
nasz dobiegł końca. Bardzo panom dziękuję. Poseł Tomasz Nowak, Koalicja Obywatelska, poseł
dziękuję
Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość, goście wieczornego przy gorącym stole. Kłaniam się państwu nisko. Dobranoc, spokojnej nocy życzę.
Przy gorącym stole.